No dobrze, będziemy zaczynać i że pomodlimy się na sam początek i będziemy przerabiać kolejny temat, kolejną sesję będziemy mieli z tego cyklu kurs Alfa. Także dzisiaj będziemy mówić na temat skąd mieć pewność co do swej wiary. Jeżeli chodzi o naszą wiarę, jak możemy być pewni naszej wiary, dobrze? Także zamknijmy nasze oczy, skłońmy nasze głowy i Panie, dziękujemy Ci za ten dzień, dziękujemy Ci Ojcze za to, że jesteś wielkim Bogiem Ojcze, że Panie, Ty masz o nas staranie, że Ty się nami opiekujesz. Panie, polegamy na Tobie, Tobie wierzymy Ojcze i tak jak dzisiaj będziemy przerabiać temat naszej wiary i skąd możemy mieć tą pewność naszej wiary, Panie, żebyśmy mogli zrozumieć ten temat i zrozumieć, Panie, to, że możemy mieć pewność zbawienia, możemy mieć pewność tego, że pewnego dnia będziemy razem z Tobą, będziemy w niebie i będziemy przebywać z Tobą, Panie, będziemy z Tobą czas spędzać. Panie, proszę Cię o każdą osobę tutaj na tym miejscu, żebyś, Panie, nam dał Twoje zrozumienie duchowe. Otwórz nasze duchowe uszy i nasze duchowe oczy do tego, żebyśmy mogli pojąć prawdy, które Ty nam chcesz dzisiaj przekazać. Dziękujemy Ci za to. Amen. Skąd mieć pewność co do swej wiary? Jeżeli chodzi o Twoją wiarę, jak możesz mieć pewność wiary? I wiecie, wiele ludzi przed nawróceniem, czy jeżeli chodzi o nawrócenie, wiele ludzi ma po prostu wątpliwości, czy może nawet nie wątpliwości, tylko próbuje podjąć taką decyzję, kiedy będzie najlepiej, żeby oddać życie Bogu. I nie wiem, czy słyszeliście, że no, ludzie mówią, o no teraz jestem młody, to sobie mogę żyć jak chcę, mogę sobie używać życia, mogę sobie się bawić ile chcę, jak chcę, a kiedy już będę starszy, czy nawet może na łożu śmierci, wtedy oddam życie Bogu i wtedy podejmę tą właściwą decyzję. Ale wiemy o tym, dziękuję Ci bardzo, wiemy o tym bardzo dobrze, że często nie udaje nam się dojść do łoża śmierci. Prawda? Życie jest krótkie, życie jest niewiadome i życie czasami kończy się w sposób taki no, niewiadomy. Nie jest to taki sposób, że możemy sobie zaplanować, że będziemy na łożu śmierci i będziemy mieli czas do tego, żeby oddać swoje życie Bogu. I wiele ludzi mówi, no bo jak zostanę chrześcijaninem, to nie będę miał takiej, no jakiejś takiej dużo fun, dużo radości, dużo zabawy. Moje życie będzie smutne, monotonne, będzie nudne. I myślę, że to jest, no zresztą zobaczymy, że to jest niewłaściwe podejście, dlatego że Jezus daje prawdziwą radość w życiu. Jeżeli chcemy mieć życie pełne radości, to jest życie z Jezusem. Jezus nam daje właśnie tą radość. Więc idziemy, to jest kolejny temat właśnie z tego kursu Alfa. Idziemy i wspieramy się, bazujemy na książce właśnie tego Nicky Gumbel, który napisał kurs Alfa. I jest to ważne, istotą chrześcijaństwa jest bliska więź z Bogiem, prawda? Wiemy o tym. Kiedy mówimy o chrześcijaństwie, to jest, mówimy o tym, że mamy więź z Bogiem, mamy społeczność z Bogiem, prawda? Że to jest społeczność z Bogiem, że to jest więź z Bogiem, który nas kocha i który chce dla nas to, co najlepsze. Kiedy Bóg chce, żebyśmy przyszli i Jemu oddali swoje życie, Bóg chce coś naprawdę dla nas niesamowite, coś najlepsze. A my często, czy ludzie często są zwiedzeni i myślą, no ten świat mi może zaoferować jeszcze coś lepszego. Bo kiedy oddam życie Bogu, kiedy będę z Bogiem, to będzie to nudne, nie będzie to wypełnione jakimiś takimi momentami radości, czy to wszystko będzie takie monotonne. Tylko będziemy myśleć o religii. To nie jest w sumie tak. C.S. Lewis i jego mówi o jego własnym przeżyciu z Chrystusem i napisał książkę Zaskoczony radością. Był zaskoczony, ile radości miał, kiedy spotkał Chrystusa, kiedy spotkał Boga. I nawrócenie było początkiem najbardziej, on pisze, ekscytującej więzi, takiej przyjaźni właśnie z Bogiem. My jako, kiedy już oddałeś swoje życie Chrystusowi, musimy wiedzieć o tym, że to jest najbardziej ekscytująca więź, czy najbardziej ekscytująca przyjaźń, jaką możemy mieć. I początkiem nowego życia, tak jak na przykład Paweł mówił w drugim liście do Koryntian, 5 rozdział i 7 werset, i to mamy też tutaj w naszych notatkach, i mówi tak, gdy ktoś nawraca się do Chrystusa, w głębi swej istoty staje się całkiem innym, nowym człowiekiem. Nie jest już tym, kim był, zaczyna zupełnie nowe życie. I dla wielu ludzi to jest rzecz taka niezbędna, żeby zacząć nowe życie. Ludzie żyją i często ich życie jest dla nich rozczarowaniem, jest dla nich może bólem, jest dla nich jakąś taką potęgą rozczarowania. I kiedy jest perspektywa nowego życia, to jest dla nich coś niesamowitego. I właśnie Paweł mówi w drugim liście do Koryntian, że ta osoba, która oddaje życie Jezusowi, jest nową osobą, jest całkiem nowym stworzeniem. I nie wiem, czy słyszeliście ludzi, którzy na przykład oddali swoje życie Jezusowi. Czy może możesz pamięcią wrócić do momentu, kiedy ty oddałeś czy oddałaś swoje życie Jezusowi. Czy pamiętasz, jak myślałaś, czy myślałeś? Czy pamiętasz, ile radości miałeś? Niektóre osoby mówią tak, teraz wstąpiła nadzieja tam, gdzie dotychczas nie było była tylko rozpacz. Dziś mogę przebaczyć, a dawniej był tylko chłód. Bóg stał się nagle żywy dla mnie. Czuję, że mnie prowadzi całkowita beznadziejna samotność, jaką odczuwałam, znikła. Bóg wypełnił głęboką, najgłębszą pustkę, jaką miałam w życiu. To są słowa ludzi, którzy spotkali się z Bogiem. Ludzi, którzy zaznali pustkę, doznali pustki w życiu, doznali rozpaczy i nagle spotkali się z Bogiem i opisują, że to jest jedna z największych radości, jaką w życiu mieli, czy nawet największa radość. Inna osoba powiedziała tak, chciałem obejmować wszystkich na ulicy. Nie wiem, czy słyszeliście, ja wiele razy to słyszałem. Radość we mnie taka wstąpiła, że chciałem wszystkich objąć na ulicy, ludzi, których nie znałem. Nie mogłem przestać się modlić. Dzisiaj jadąc autobusem nawet przegapiłem przystanek. Tak byłem pochłonięty modlitwą. Dzięki. Tak byłem pochłonięty modlitwą. I to jest takie częste, że ludzie właśnie, kiedy oddają życie Jezusowi, są pochłonięci Bogiem, pochłonięci modlitwą. Mają taki niesamowity zapał w swoim życiu. Przeżycia ludzi bardzo się od siebie różnią, prawda? Każdy z nas tutaj ma inne przeżycia. W inny sposób oddaliśmy życie Bogu, jeżeli już oddałeś czy oddałaś życie Bogu. Nie ma jakiegoś jednego przepisu, jak się masz czuć, kiedy oddajesz życie Bogu. Ja kiedyś słyszałem taką osobę, która mówiła, że kiedy on oddał swoje życie Jezusowi, to taka jasność, takiej jasności, taką jasność przeżył, zobaczył, tak jakby po prostu aniołowie wokół niego byli i to mówił w taki sposób, że po prostu, że każda osoba, która oddaje życie Jezusowi, musi to przeżyć. A są osoby, które tego nie przeżyły i później myślały, no to ja chyba nie przeżyłem tego pojednania z Bogiem, bo ja nie widziałem aniołów, nie widziałem tej jasności jakiejś takiej niesamowitej. Nasze przeżycia się różnią. Niektórzy natychmiast dostrzegają u siebie różnicę, u innych następuje ona wolniej. I musimy to zrozumieć, że kiedy człowiek przychodzi i oddaje życie Jezusowi Chrystusowi, to nie będzie reakcja taka natychmiastowa. Czasami będzie, czasami nie. Są świadectwa ludzi, którzy na przykład jeszcze później na przykład z paleniem walczą przez rok, przez dwa. Niektórzy są uwalniani od razu, a niektórzy inni walczą przez jeszcze jakiś dłuższy czas ze swoim nałogiem. Chodzi nie tyle o przeżycia, co o fakt, że w momencie przyjęcia Chrystusa stajemy się dziećmi Boga. I w Jana 1,12 czytamy tak. Którzykolwiek zaś Go przyjęli, tym dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w Jego imię. Dobrzy rodzice chcą, aby ich dzieci były pewne więzi, jaka ich łączy właśnie z rodzicami. I podobnie Bóg pragnie, żebyśmy my wiedzieli na pewno i mieli tą pewność, że jesteśmy dziećmi Bożymi. I Biblia nam mówi, że to jest możliwe. Że ty możesz mieć pewność w swoim życiu, że jesteś dzieckiem Bożym. Nie musisz żyć w niepewności, nie musisz żyć w strachu, czy jestem dzieckiem Bożym, czy nie. Biblia mówi, że możesz mieć pewność. Dlatego, że Bóg chce, żebyś był pewny, On pragnie, żebyśmy mieli tą właśnie więź z Nim. Wiele ludzi nie ma pewności, czy są na przykład chrześcijanami, czy nie. Po prostu nie mają tej pewności. I kiedy na przykład czasami się zadaje takie pytanie, czy wiesz, że jesteś, czy wierzysz, że jesteś chrześcijaninem? Wielu ludzi nawet nie wie, jak na to odpowiedzieć. To jest smutne, ale czasami tak jest. I czasami mówią, no chyba tak. A czasami mówią, no nie jestem pewny, być może. No w pewnym sensie. Tak, chociaż gdy się zastanowię, no to chyba nie. Może też taka odpowiedź musi być. Nowy Testament wyraźnie stwierdza, że możemy być pewni swojego zbawienia i możemy być pewni wiecznego życia. Możemy być pewni wiecznego życia. 1 Jana 5,13. Czytamy tak. Tak napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Jest to możliwe, żeby wiedzieć, żeby być pewny swojego zbawienia. Wiecie, jest to też opisane tak, że tak jak statyw od aparatu fotograficznego ma trzy nogi, prawda? Ten statyw. I tak samo opiera się właśnie na działaniu, znaczy nasza ta pewność w zbawieniu, możemy to przyrównać też do właśnie takiego statywu, które się opiera właśnie na trzech osobach Trójcy, w którą wierzymy. I po pierwsze, to jest na obietnicę Ojca, która jest dana w Słowie Bożym. Obietnica Boga Ojca, która jest dana w Słowie Bożym. Po drugie, to jest ofiara Jego Syna, Jezusa Chrystusa i to, co właśnie On uczynił, Jego dzieło na krzyżu. I po trzecie, jest to takie potwierdzenie w naszych sercach przez Jego Ducha Świętego. Dlatego, że Duch Święty jest teraz na ziemi i On to w naszych sercach też potwierdza. I można to określić właśnie trzema takimi nagłówkami i w tych tutaj naszych notatkach to też jest. Pierwsze to jest Słowo Boże, drugie dzieło Jezusa i trzecie świadectwo Ducha Świętego. Świadectwo Ducha Świętego. Więc zacznijmy w tym pierwszym, Słowo Boże. I gdyby polegać na naszych odczuciach, to nigdy nie bylibyśmy niczego pewni, prawda? Gdybyśmy polegali tylko na naszych uczuciach, to nigdy nie bylibyśmy niczego tak naprawdę pewni. Nasze nastroje się zmieniają, Raz czujemy się naprawdę świetnie, a raz czujemy się bardziej kiepsko. Dzisiaj nawet z niektórymi z was rozmawiałem, to nawet wiem, że niektórzy z was się czują kiepsko. Dlaczego? Przez pogodę. Jest mokro. Jest taka ponura pogoda, prawda? Czujemy się inaczej podczas innej pogody. Dzisiaj czujesz się inaczej, jakbyś na przykład... Jutro ma być słonecznie chyba. Jutro będziesz się czuł troszeczkę... Nie? Jutro nie? Pojutrze. Wczoraj było słonecznie. Ale wiemy, o co chodzi, tak? Że nawet pogoda ma na nas, ma wpływ na nas, na nasze samopoczucie. Czyli gdybyśmy tylko polegali na naszych uczuciach, to nigdy byśmy nie byli niczego pewni, dlatego że nasze uczucia są nagle raz tak, raz tak. Raz czujemy się dobrze, raz czujemy się kiepsko. Czasami się czujemy źle, bo coś żeśmy zjedli, co nie lubimy. Uczucia są zmienne i uczucia są zawodne. Uczucia mogą nas zawieść i uczucia się zawsze zmieniają. Ale obietnice zawarte w Biblii, w Piśmie Świętym, w Bożym Słowie są niezmienne i całkowicie niezawodne. Prawda? Czy zgadzamy się z tym? Że prawdy zawarte w Słowie Bożym są niezmienne i niezawodne. Czyli one nigdy się nie zmienią i nigdy nas nie zawiodą. Biblia zawiera wiele właśnie wspaniałych obietnic, które możemy czytać. I w swojej wizji Jan zobaczył, jak Jezus zwraca się do siedmiu zborów, do zboru w Laodycei, skierował właśnie takie słowa, objawienie Jana 3:20 i też to jest w naszych notatkach. Czytamy tak, oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Istnieje wiele takich określeń na wyrażanie tego rozpoczęcia nowego życia, wiary. Ten nowe życie wiary. Nazywamy to czym? Nazywamy to nawróceniem, prawda? Człowiek się nawraca. Inne określenia to jest oddanie życia Chrystusowi, przyjęcie Chrystusa, przyjęcie Jezusa do swojego życia, do swojego serca, zaproszenie Jezusa, prawda, do swojego życia, uwierzenie w Niego. To są wszystkie takie zwroty, które wyrażają właśnie ten pierwszy krok wiary, kiedy zaczynamy to nowe życie, nowe życie wiary. Otwarcie drzwi Jezusowi. Tak, otwarcie drzwi naszego serca dla Jezusa. Wszystkie mówią o tym samym. Mówią o tym, że Jezus wchodzi do naszego życia przez Ducha Świętego i zmienia nasze życie. Tak, czytaliśmy to w tym właśnie wersecie w objawieniu Jana. Był taki malarz, Holman Hunt. I zainspirowany właśnie tym wersetem, tym tekstem, namalował obraz pod tytułem Światłość Świata. I na pewno widzieliście ten obraz. Ja chciałem to, w sumie dzisiaj tego nie mam, ale to jest obraz Jezusa. Namalował obraz Jezusa i zrobił trzy w sumie wersje tego obrazu. Namalował po prostu Jezusa, który stoi przy drzwiach i puka, i kołacze, i puka. I pierwsza wersja, kiedy ją pokazano, została przyjęta bez żadnego jakiegoś takiego entuzjazmu. I wówczas, 5 maja 1854 roku, malarz i krytyk John Ruskin w gazecie The Times wyjaśnił symbolikę tego właśnie obrazu i bronił właśnie tego obrazu, próbował go wyjaśnić. Jezus, który jest światłością świata, stoi u drzwi obrośniętych po prostu chwastami, jakimiś tam roślinami i on stoi i on właśnie puka. Jezus czeka na reakcję osoby, która jest za tymi drzwiami. I ktoś, kto nigdy Jezusa To jest obraz osoby serca, który nigdy Jezusa nie wpuścił, dlatego że to wszystko, te drzwi są zarośnięte. I nigdy go nie zaprosił. I on stoi u tych drzwi i on puka i czeka na właśnie reakcję tej osoby. Chce wejść i stać się częścią jego życia. I podobno ktoś kiedyś zwrócił właśnie temu Hallman Huntowi uwagę i powiedział, że popełnił błąd w tym swoim obrazie, dlatego że powiedzieli mu, że zapomniałeś na drzwiach namalować klamkę. Na tych drzwiach nie ma klamki. I on mówi, o nie, to nie jest pomyłka, klamka jest tylko z jednej strony i ta klamka jest od wewnątrz. Innymi słowy, mówi, że sami musimy otworzyć drzwi Jezusowi, on nie wejdzie do naszego życia na siłę, on nie wtargnie, on nie będzie wchodzić do naszego życia, do naszego serca na siłę, my musimy jemu drzwi otworzyć. Daje nam swobodę wyboru. Ty i ja mamy wybór, czy wpuścisz Jezusa, czy nie. Od nas zależy to, czy Mu otworzymy. Jeśli to zrobimy, to On nam obiecuje co? Że wejdę i będę z wami wieczerzał. Będę z Nim wieczerzał, z tą osobą, a On ze mną. I takie wspólne spożywanie wieczerzy jest znakiem przyjaźni. Zapraszamy kogoś do naszego domu i razem jemy przy tym samym stole. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy przyjaciółmi, że się znamy. Jest w pewnym sensie przyjaźń, jest więź. I Jezus właśnie tutaj o tym mówi. Jezus oferuje tą więź, tą przyjaźń wszystkim, którzy otworzą dla Niego drzwi swojego serca. I kiedy zaprosimy Jezusa do środka, On obiecuje, że nigdy nas nie opuści. I do swych uczniów nawet powiedział, ja jestem z wami zawsze, po wszystkie dni. Mateusza 28:20. Może nie zawsze z Nim, może nie zawsze będziemy z Nim w takim bezpośrednim kontakcie, jeżeli to możemy zrozumieć, on, ale On jest zawsze z nami, On jest zawsze blisko nas. Czyli nawet jesteśmy tutaj w tym pomieszczeniu, prawda, i wiemy, że jesteśmy razem ze sobą, mamy społeczność, jesteśmy obecni, jesteśmy w naszej obecności. I podobnie jest właśnie z Jezusem. Zawsze jest z nami. I ta obietnica Jego obecności jest właśnie ściśle związana z inną, też wspaniałą obietnicą Nowego Testamentu. Jezus obiecuje swoim naśladowcom wieczne życie. Czyli nie tylko obiecuje to, że będzie z nimi, ale obiecuje im wieczne życie. Jana 10:28. Życie wieczne to jest właśnie taka po prostu jakość życia, która wypełnia z pozostawania właśnie w bliskiej więzi z Bogiem dzięki właśnie Jezusowi Chrystusowi. Jana 17:3. I zaczyna się już teraz, kiedy właśnie doświadczamy pełni życia, jakie właśnie przyniósł nam Jezus tutaj na tej ziemi i trwa nie tylko w tym życiu, ale też przez całą wieczność. Czyli możemy doznać tego życia wiecznego już, możemy mieć pewność życia wiecznego tutaj na tej ziemi i będziemy to mieli również w wieczności. I obecnie życie to nie jest wszystko, wiemy o tym, prawda, że jesteśmy tylko pielgrzymami tutaj na tej ziemi, że tylko przechodzimy tutaj przez to życie na tej ziemi. Jest życie po drugiej stronie grobu i historia i to, co czytamy, ona nie jest ani bezsensowna, ani jakaś w takim sensie cykliczna, że się nie skończy. Historia się skończy, czas tutaj na tej ziemi się skończy. Musimy o tym wiedzieć, że dojdziemy do zakończenia tutaj na tej ziemi. To jest pewne. I pewnego dnia Jezus powróci właśnie na tą ziemię, by ustanowić nową ziemię i nowe niebo. I Biblia mówi, że będziemy tam właśnie z Panem Jezusem To jest w Objawieniu 21:1 i będziemy z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Pierwszy list do Tesaloniczan 4:17. I nie będzie już płaczu. Dlaczego? Dlatego, że nie będzie bólu. Nie będzie żadnej pokusy. Dlaczego? Dlatego, że nie będzie grzechu w niebie, kiedy będziemy już z Jezusem. Nie będzie cierpienia i nie będzie jakiegoś oddzielenia od bliskich. Wtedy zobaczymy Jezusa twarzą w twarz. Otrzymamy niezniszczalne, zmartwychwstałe ciało. Zostaniemy przemienieni na podobieństwo Jezusa Chrystusa i niebo będzie pełne intensywnej takiej radości i rozkoszy trwającej wiecznie. Wiecie, niebo będzie właśnie pełne radości. I niektórzy ludzie mogą się naśmiewać z tego. Nie wiem, czy słyszeliście. Ja słyszałem. O, to co, to w niebie do tego będziemy co? Będziemy się radować i ten, i nie, i wiesz, jak to będzie nudno i ten. No to nie będzie aż tak nudno i nie będzie w ogóle nudno. Będzie to czymś niesamowitym. I nie będzie monotonne i nie będzie nudne. Dlatego, że Biblia pisze tak, i czytamy to w pierwszym liście do Koryntian 2:9, czytamy tak, czego oko nie widziało i czego ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Czyli żadna osoba nie może określić i opisać tego, co nam Bóg przygotował. Możemy mieć w jakimś sensie, w jakieś no... W pewnym sensie możemy wiedzieć, że to będzie niesamowite, że to będzie będziemy pełni radości. Będzie cel, ale wiemy, że nie będzie smutku, nie będzie płaczu, nie będzie bólu, nie będzie pokusy, nie będzie grzechu. Będziemy zawsze z Jezusem. I tak wyraża to C.S. Lewis w jednej ze swoich książek o Narnii. Nie wiem, czy widzieliście ten film, pewnie dzieci widziały Narnia. Są chyba 1, 2 czy 3 są, ale czytamy tak. Semestr się skończył, zaczęły się wakacje, koniec snu, oto poranek. Całe ich życie na tym świecie było tylko okładką i stroną tytułową. Wreszcie zaczynali rozdział pierwszy wspaniałej opowieści, której nikt na ziemi nie czytał, a która trwała przez całą wieczność, zwróćcie na to uwagę, zaś każdy jej rozdział jest lepszy od poprzedniego. Nie wiemy dokładnie, jak to będzie w niebie i co to będzie, ale wiemy, że każda chwila będzie jeszcze lepsza od chwili poprzedniej. To jest coś niesamowitego, nie możemy nawet tego pojąć. Dlatego, że nasze tutaj życie na ziemi składa się z takich gór i dolin, prawda? Jest tak, o, w niebie tego nie będzie, że będzie o, cudownie i nagle na następny dzień będzie tragicznie. Nie ma czegoś takiego. Każdy dzień będzie lepszy od dnia poprzedniego. Z Jezusem, kiedy będziemy z Nim twarzą w twarz, nigdy nie będziemy w nudzie, nigdy nie będziemy w jakimś smutku, będzie cudownie. Czy możemy to powiedzieć razem? W niebie będzie cudownie. No świetnie. Alleluja. Po drugie, dzieło Jezusa Chrystusa. Jest książka pod tytułem Idę do nieba. I niektórzy twierdzą, że może ta książka jest taka, no jest takim stwierdzeniem arogancji. Wiem, że idę do nieba. Jestem pewny tego, że idę do nieba. I taka pewność byłaby arogancka, gdyby to zależało wyłącznie od ciebie i ode mnie. Gdyby moje zbawienie zależało tylko ode mnie i ja bym mówił tak, ja idę do nieba, wtedy bym był arogantem. Ale to nie jest stwierdzenie aroganckie, dlatego że to nie jest nasza zasługa. I gdy ta nasza przepustka do nieba zależałaby od mojego porządnego życia, to nie miałbym najmniejszej szansy, żeby tą przepustkę dostać do nieba. Nie zasłużyłbym. Nikt z nas by na to nie zasłużył. Wspaniała wiadomość zawiera się w tym, że wejście do nieba nie zależy ode mnie, nie zależy od Ciebie. Wiecie, od czego to zależy? Zależy od tego, co Jezus uczynił na krzyżu za nas. Naszą decyzją jest tylko, żeby Jego przyjąć do naszego serca. Kiedy Go przyjmujemy, mamy tą przepustkę do nieba. I liczą się nie moje uczynki, czy moje osiągnięcia, ale liczy się tylko dzieło Jezusa Chrystusa na krzyżu. I mówiliśmy to kilka tygodni temu, mówiliśmy o naszych uczynkach, do czego nasze uczynki są dobre. Nasze uczynki nie są, nasze zbawienie nie polega na naszych uczynkach, jeżeli mogę to tak powiedzieć, żeby zrozumieć. Dlatego, że nikt z nas nie zasłuży na zbawienie. Że po prostu jest to niemożliwe. Zależy wszystko od dzieła Jezusa Chrystusa na krzyżu. I dzięki temu, czego właśnie On dokonał, może nam oferować w darze właśnie to życie wieczne. Nie zapracowujemy sobie na ten dar, po prostu z wdzięcznością go przyjmujemy. Możemy powiedzieć: Boże, przyjmuję ten Twój dar zbawienia. I wszystko bierze początek od Bożej miłości do nas. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale co? Miał życie wieczne. Miał życie wieczne. Wszyscy zasługujemy na zatracenie. Nie ma człowieka na tej ziemi, który by nie zasługiwał na zatracenie. Wszyscy zasługujemy na zatracenie. Jednak Bóg w swojej miłości zobaczył, w jakiej znaleźliśmy się sytuacji bezradnej i oferował swojego jedynego Syna, aby za nas umarł. I dzięki Jego śmierci wszyscy, którzy właśnie uwierzą w Niego, mogą otrzymać życie wieczne i mogą otrzymać pewność zbawienia. Na krzyżu Jezus wziął na siebie całe nasze zło. To nie było Jego zło, to było nasze zło. To były nasze grzechy. I Stary Testament wyraźnie to zapowiedział w księdze proroka Izajasza, napisanej właśnie setki lat wcześniej. I prorok zobaczył, co uczyni to dla nas. Cierpiący sługa, napisał prorok. Wszyscy jako owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego, to znaczy Jezusa, dotknął karą za winę nas wszystkich. Za czyje winy? Za nasze winy. To nie była Jego wina, to nie były Jego grzechy, to były nasze grzechy. To jest Izajasza 53:6. Mówi, że wszyscy popełniliśmy zło i wszyscy zbłądziliśmy. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. W innym miejscu też stwierdza, że nasze złe czyny stanowią taką przegrodę pomiędzy nami i Bogiem. Jest przegroda, jest taka po prostu, jest przepaść czy przegroda między nami. To jest Izajasza 59, werset 1 i 2. To również dlatego Bóg wydaje się nam często odległy. Czasami przechodzimy przez czas w naszym życiu, kiedy Bóg wydaje się nam odległy. Dlaczego? Że to jest to nasze odłączenie od Boga. Ten grzech, który może być w naszym życiu, który się wdziera do naszego życia, powoduje, że my czujemy się daleko od Boga. Powoduje, że się właśnie tak czujemy. I między nami a Nim istnieje bariera, która uniemożliwia właśnie przeżywanie Jego miłości. Jezus nie popełnił żadnego grzechu. To wszystko, za co On zmarł, to zmarł za nasze grzechy. Jego życie było doskonałe. Jezus był doskonały tutaj na tej ziemi. Między Nim a Ojcem nie było żadnej bariery, nie było żadnej przepaści. A na krzyżu Bóg zawsze za nasze zło umarł. I znamy dobrze te słowa: Boże mój, czemuś mnie opuścił. To był moment, kiedy cały grzech całego świata, Twój, mój, grzech świata spoczął na Jezusie. I to był moment, kiedy nawet Jezus poczuł się, że Bóg, Ojciec Jego opuścił. I w tym momencie został właśnie oddzielony od Boga, nie z powodu własnych grzechów, ale z powodu naszych grzechów. I w ten sposób usunął właśnie barierę między Bogiem a nami, czyli tymi wszystkimi, którzy z wdzięcznością przyjmują to, co Jezus właśnie dokonał za nich czy dla nich na krzyżu. I dlatego możemy być pewni Bożego przebaczenia. Dzisiaj, jeżeli nie doznałeś czy doznałaś Bożego przebaczenia, możesz być pewny, jeżeli przyjmiesz Jezusa do swojego serca. Możemy być pewni, że nigdy nie zostaniemy potępieni. I Paweł mówi tak, przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Nie ma żadnego potępienia. Dlaczego? Dlatego, że Jezus zmarł za nasze grzechy. Rzymian 8:1. To drugi powód, dla którego jesteśmy pewni wiecznego życia. Jezus poniósł właśnie śmierć na krzyżu za nasze grzechy. I po trzecie, dzisiaj tym będziemy zakończać świadectwo Ducha Świętego w naszym, tutaj na ziemi, w naszym życiu. Kiedy człowiek się nawraca, zamieszkuje w nim Duch Święty. Duch Święty wchodzi do życia i do serca tej osoby. Czyli istnieją dwa szczególne takie aspekty różnorodnej działalności Ducha Świętego, które wymagają pewność naszej, przepraszam, które wspomagają w tej pewności, nie wymagają, tylko wspomagają w pewności właśnie naszej wiary w Jezusa Chrystusa. Po pierwsze to jest to, że Duch Święty zmienia nasze wnętrze. Kiedy Duch Święty wejdzie do naszego serca, On zawsze zmieni nasze serce. Zmieni nasze życie. Zmieni nasze wnętrze. Kształtuje w nas, Biblia mówi, kształtuje w nas charakter Jezusa. Nazywa się to właśnie owocem Ducha Świętego. Prawda? I możemy o tym czytać w Galacjan 5:22-23. Że On kształtuje w nas te owoce Ducha Świętego. Nazywa to się właśnie owocem Ducha. I co to jest? To jest miłość, Biblia mówi. To jest radość, to jest pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. To są owoce Ducha Świętego. Osoba, która oddaje życie Jezusowi Chrystusowi i Jezus w tej osobie zamieszkuje, i Duch Święty, Biblia mówi, zamieszkuje w tej osobie, ta osoba będzie przemieniana i będzie kształtowana, i w tej osobie będą kształtowane właśnie owoce Ducha Świętego. Będzie ta osoba pełna miłości. Będzie ta osoba pełna radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci. Dobroć będzie się z tej osoby wylewać. Będzie ta osoba pełna wierności, łagodności i wstrzemięźliwości. Gdy zamieszkuje w nas Duch Święty, owoc ten zaczyna rosnąć. Owoc ten zaczyna rosnąć. Następują jakieś takie zauważalne przez innych nawet zmiany w naszym charakterze, w naszym zachowaniu. Oczywiście te owoce nie pojawiają się z dnia na dzień. Ci z was, którzy teraz wiosna nadchodzi, pod koniec wiosny, tak, będziemy sobie robić ogródki, będziemy siać. Owoce nie pojawiają się, że zasadzisz dzisiaj i jutro już będzie owoc. A tym bardziej nie może być tak, że na przykład zasadzisz drzewo jabłoni, a na tej jabłonie pojawi się grusza. Tak też nie gruszka. Też tak nie może być, prawda? Jabłoń daje owoc jabłka, prawda? I te owoce zajmują też czasu. Kiedy osoba przychodzi i oddaje swoje życie Bogu, w tej osobie zaczyna się taki proces właśnie wydawania tych owoców. I ta osoba musi zrozumieć, że te owoce nie pojawią się od razu z dnia na dzień, na drugi tydzień. I ludzie, którzy są wokół tej osoby, też muszą rozumieć, że owoce zajmują czas. To jest proces. Może to zająć, może niektóre mogą zająć miesiąc, dwa, czasami rok, ale Duch Święty zmienia tą osobę. Mamy nadzieję, że w miarę upływu czasu ludzie zauważają, że staliśmy się może bardziej kochający, może bardziej radośni, pełni pokoju, cierpliwi, uprzejmi, opanowani. To są owoce Ducha Świętego. Owocem Ducha Świętego być na przykład bycie opanowanym. Nie reagować w jakiś taki szybki, prędki sposób, że się denerwujemy i od razu reagujemy, odpowiadamy. To nie jest owoc Ducha Świętego. Owocem Ducha Świętego jest wstrzemięźliwość. Jesteśmy opanowani. Możemy się opanować, możemy pomyśleć, odpowiedzieć. Możemy być pełni radości, uprzejmości, cierpliwości, pokoju. Obok zmian w nas samych powinny również też nastąpić zmiany w naszych relacjach z Bogiem, jak i również z innymi ludźmi. Czyli będą zachodzić zmiany w nas, w naszym życiu. Będziemy doznawać, tak jak ja mówiłem teraz, czy miłości, radości i tak dalej. Ale również te zmiany będą powodować, że nasze relacje z innymi ludźmi będą się polepszać. Będą się pogłębiać. I nie tylko z ludźmi, ale również z Bogiem. Pogłębia się w nas miłość do Boga, do Ojca, Syna i Ducha Świętego. Na przykład jak usłyszymy sam dźwięk imienia Jezusa, prawda? Jezus. Od razu nam się kojarzy z kimś niesamowitym, z naszym Bogiem, z tym, który za nas zmarł. Ale zanim oddamy życie Jezusowi Chrystusowi, to czasami może nam się kojarzyć z czymś innym. Może nie mamy jakiegoś takiego dobrego poglądu na chrześcijaństwo. A kiedy oddajemy życie Bogu, to w nas się zmienia i Duch Święty powoduje, że w nas owoce właśnie Ducha Świętego wzrastają. Zmienia się moje nastawienie, nasze nastawienie. To jest taka oznaka naszej miłości do Boga też, czy do Jezusa. Zmienia się także nasza postawa wobec właśnie innych. Osoby nowonarodzone stwierdzają często, że nagle zauważają jakieś smutne twarze. Ludzie, którzy są w potrzebie, nagle otwierają się tym ludziom oczy i widzą potrzeby wokół siebie. Widzą, mają takie miękkie serce do tego, żeby się troszczyć o innych. Mają miękkie serce do tego, żeby się zainteresować inną osobą. Przedtem to ich nie interesowało, a teraz odczuwają jakąś taką troskę o tych, którzy często wyglądają na samotnych, smutnych, zagubionych. I nie tylko może ludzie, którzy są nie w kościele, ale nawet zmienia się nasza postawa. I dla mnie to jest też takie ważne, że kiedy my zezwalamy na to, żeby Duch Święty zrodził swój owoc w naszym życiu, nasza zmiana nawet do naszych braci i sióstr się zmieni. Będziemy inni w stosunku do innych chrześcijan. Po drugie, obok tych właśnie zauważalnych zmian w naszym życiu, Duch Święty wnosi również wewnętrzne przeżycie Boga i daje takie głębokie, osobiste przekonanie, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Dochodzimy do momentu, kiedy jest takie wewnętrzne przekonanie w nas, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Rzymian 8, 15 i 16. To przeżycie dla każdego jest inne. Dla każdego jest inne, ale przychodzi taki moment w naszym życiu, kiedy kiedy zdajemy sobie sprawę, o Boże, ja jestem Twoim dzieckiem. Jestem Twoim dzieckiem. I to jest dla nas coś niesamowitego, coś dla nas wielkiego. Wiecie, to jest moment, kiedy wiemy, że Bóg jest naszym Ojcem, że On nas nie skrzywdzi, że On zawsze będzie nas chronić, że On zawsze będzie z nami. Jest taka historia o takim pewnym pastorze, Carl Tutle, i on miał bardzo ciężkie dzieciństwo. Miał bardzo ciężkie dzieciństwo i jego ojciec nie był dobrym przykładem, miał bardzo nieszczęśliwe dzieciństwo, ojciec jego wykorzystywał. I po nawróceniu on chciał usłyszeć od Boga i powiedział dla swojej żony, że musi gdzieś wyjechać i musi spędzić czas z Bogiem. I jak wyjechał, to po pewnym czasie, krótki czas, to były minuty, zdał sobie sprawę, że coś jest nie tak, że musi wrócić. I wrócił do domu i był taki smutny, nie był pocieszony tą swoją podróżą, a chciał usłyszeć od Boga. Wrócił i powiedział dla żony, muszę pójść i chcę sprawdzić swojego tam syna zobaczyć, to było jakieś dwumiesięczne dziecko. I kiedy wszedł do tego pokoju, wziął tego swojego syna na ręce i powiedział, że kocham cię całym swoim sercem. Powiedział jemu, cokolwiek się w życiu wydarzy, nigdy ciebie nie skrzywdzę i nigdy ciebie nie zostawię. Zawsze będę ciebie chronił. Zawsze będę dla ciebie ojcem i przyjacielem. Jemu dla tego swojego dwumiesięcznego dziecka powiedział. Zawsze będę o ciebie dbał i się o ciebie będę troszczył, bez względu na to, jakie grzechy popełnisz i co zrobisz, choćbyś się nawet odwrócił ode mnie i od Boga. Wtedy nagle odczuł, jakby Bóg trzymał go w ramionach, tak jak on trzymał swojego syna i mówił tak, Carl, jesteś moim synem. Kocham ciebie bardzo. Bez względu na to, co zrobisz i gdzie pójdziesz, zatroszczę się o ciebie. Zawsze będę o ciebie dbał i cię prowadził. Wiecie, w ten sposób właśnie Duch Boży poświadczył jemu, czy jego duchowi, że jest dzieckiem Bożym. I w naszym życiu też, może to nie będzie tak dokładnie, ale że odczujemy w naszym życiu, że jesteśmy dzieckiem Bożym. Duch Święty może to spowodować i On to spowoduje. Zatem również Duch Święty upewnia nas w naszej więzi z Bogiem. Już będę tym kończyć. Duch Boży poświadcza to nam zarówno obiektywnie, zmieniając nasz charakter i nasze relacje, jak również subiektywnie, dając głębokie wewnętrzne przeświadczenie, że jesteśmy dziećmi swojego Ojca, jesteśmy dziećmi Boga. I tak dzięki Synowi, dzięki Bożemu Słowu, dzięki dziełu Jezusa i świadectwa Ducha Świętego. Ci, którzy wierzą w Jezusa, mogą być pewni, że są dziećmi Bożymi i że mają wieczne życie w przyszłości. Nasza pewność nie jest jakąś arogancją. Nie jest arogancją, dlatego że nie opiera się na tym, co żeśmy zrobili i czy zasłużyliśmy, czy nie. Dlatego że prawda jest taka, nie zasłużyliśmy. Nasza pewność jest oparta na tym, co Jezus zrobił dla nas na krzyżu, na Golgocie. Oraz jest oparta na działaniu Ducha Świętego w nas. Jest to jeden właśnie z takich przywilejów dziecka Bożego i absolutne przekonanie o naszej więzi z Ojcem, takiej pewności przebaczenia grzechów oraz właśnie takiego życia wiecznego. I każdy z nas tego może doświadczyć.